Rozdział 29. Piąty dzień niewoli. Milady jednak zwyciężyła w połowie, a to podwajało jej energię. Łatwo dotąd zwyciężała ludzi światowych, których wychowanie dworskie pociągało w zastawione sieci. Milady pięknością podbijała zmysły, a zręcznością i sprytem działała i zwyciężała stronę moralną. Lecz obecnie miała do zwalczenia naturę zamkniętą w sobie i niedostępną z powodu surowości obyczajów. Religia i prywacje uczyniły z Feltona człowieka nieczułego na zwyczajne pokusy. Głowę miał nabitą planami rozległymi, nieokreślonymi i egzaltowanymi. Nie było tam miejsca dla miłości i zachcianek zmysłowych, tych uczuć, jakie podsyca próżnowanie i zepsucie. Milady z udaną cnotą zrobiła już wyłom w wyobrażeniach człowieka uprzedzonego straszliwie, a urodą swoją w sercu i uczuciach człowieka skromnego i czystego. Przyznawała sama, że najtrudniejszym zadaniem, jakie miała w życiu, było właśnie podbicie młodzieńca opancerzonego fanatyzmem. Pomimo to przez cały wieczór napadało ją zwątpienie. Nie wierzyła sobie ani losowi. Nie wzywała Boga, wiemy o tym, lecz ufała w moc złego, w tę nieskończoną potęgę rządzącą w życiu ludzkim, której według baśni arabskiej dosyć jednego ziarnka granatu dla odbudowania świata zburzonego. Milady, umiejętnie przygotowana na przyjęcie Feltona, marzyła, co przyniesie jutrzejszy dzień. Wiedziała, że ma już zaledwie dwa dni, że gdy tylko Buckingham podpisze wyrok, a podpisze go tym łatwiej, że było tam nazwisko fałszywe i nie domyśli się nawet, o jaką kobietę chodzi, baron natychmiast wsadzi ją na okręt. Wiedziała także, że kobiety skazane na zesłanie mają dużo mniej powabu niż kobiety uważane za cnotliwe, otoczone blaskiem wielkiego świata podnoszącym ich urodę, będące w modzie, bogate, a w dodatku pochodzenia arystokratycznego. Kobieta skazana na karę hańbiącą może być jeszcze piękna, lecz nie może już zostać znakomita. Jak wszyscy ludzie rozumni, Milady wiedziała, jakie otoczenie przypada najlepiej jej naturze i upodobaniom. Czuła odrazę do ubóstwa, pogarda świata przejmowała ją strachem. Milady królowała otoczona dworem. Potrzebowała koniecznie zadowolić dumę. Rządzenie istotami bez znaczenia było dla niej poniżeniem, nie zaś przyjemnością. Z pewnością powróciłaby z wygnania, nie wątpiła o tym nawet na chwilę. Lecz jak długo to wygnanie mogło trwać? Dla natury czynnej i ambitnej, jaką posiadała, dni, w których się nie wznosi, są dniami feralnymi. Jakże nazwać zatem dni, w których się zstępuje na dół? Stracić rok, dwa, trzy lata to cała wieczność. Powrócić wtedy, gdy D'Artagnan, szczęśliwy i triumfujący, otrzyma już wraz z przyjaciółmi zasłużoną nagrodę od królowej za oddane usługi, były to przypuszczenia, których taka kobieta jak Milady znieść nie była w stanie. Burza, która się wewnątrz niej srożyła, podwajała zawziętość i rozbiłaby mury więzienia, gdyby siły fizyczne odpowiadały moralnym. W dodatku pobudzało ją jeszcze do czynu wspomnienie kardynała. Co mógł myśleć, co powiedzieć o jej milczeniu kardynał niedowierzający, niespokojny, podejrzliwy? Kardynał, jej jedyna podpora, jedyny protektor w teraźniejszości i główny czynnik powodzenia i zemsty w przyszłości. Znała go, wiedziała, że po powrocie po bezowocnej podróży, choćby nie wiadomo jak opowiadała o więzieniu, przebytych cierpieniach, kardynał odpowie ze spokojem sceptyka silnego władzą i geniuszem: trzeba było nie dać się podejść. Wtedy Milady zbierała całą energię, wymawiając w myśli nazwisko Feltona. Jedyne światełko przebłyskujące w piekle, do którego się dostała. Jak wąż rozwijający pierścienie, by się przekonać o swej sile, otaczała naprzód Feltona tysiącznymi podejściami bujnej imaginacji. Czas upływał. Godziny, jedna za drugą, zdawało się budzić zegar, a każde uderzenie młotka spiżowego odzywało się w sercu uwięzionej. O 9:00 lord de Winter przyszedł jak zwykle. Obejrzał okno i żelazne kraty, zbadał posadzkę, ściany, kominek i drzwi, a podczas tej długiej rewizji ani on, ani Milady nie przemówili do siebie. No, no, rzekł baron odchodząc, nie uciekniesz jeszcze tej nocy. O 10:00 Felton przyszedł rozstawić straż. Milady poznała go po chodzie. Odgadywała, jak kochanka odgaduje wybranego sercem, a pomimo to nienawidziła go i pogardzała słabym fanatykiem. Umówiona godzina jeszcze nie nadeszła. Felton nie wszedł. Dwie godziny później, gdy północ wybiła, zmieniła się warta. Teraz Milady oczekiwała niecierpliwie. Po upływie 10 minut Felton nadszedł. Słuchaj, rzekł młody człowiek do Schildwacha. Pod żadnym pozorem nie oddalaj się od tych drzwi. Wiesz, że przeszłej nocy milord ukarał żołnierza, który opuścił stanowisko na chwilę, a jednak to ja sam przez krótką nieobecność jego czuwałem w zastępstwie.
Wiem o tym,
odparł żołnierz. Polecam ci baczność jak największą. Ja zaś, dodał, wejdę dla obejrzenia powtórnego pokoju tej kobiety, która, jak się zdaje, ma samobójcze zamiary i której mam rozkaz pilnować.
Dobrze,
szepnęła milady.
Surowy purytanin zaczyna kłamać.
Żołnierz uśmiechnął się tylko.
Do licha, panie poruczniku, powiedział. Niewielkie to nieszczęście dostać takie polecenie, nade wszystko jeżeli milord upoważnił cię pilnować jej nawet w łóżku.
Felton poczerwieniał i w innej okoliczności byłby złajał żołnierza za podobny żart, lecz teraz nieczyste sumienie nie pozwoliło mu otworzyć ust. Jeżeli cię zawołam, wchodź natychmiast. Jeżeli przyjdzie ktoś inny, ty zawołaj mnie.
Dobrze, panie poruczniku.
Felton udał się do milady. Ona zerwała się z siedzenia.
Jesteś więc?
Zawołała. Przyrzekłem przyjść, odpowiedział Felton. I dotrzymałem słowa.
Jedną rzecz mi jeszcze obiecałeś.
Co takiego na Boga?
Rzekł młody człowiek, który pomimo panowania nad sobą czuł, że kolana uginają się pod nim i pot kroplisty występuje na czoło.
Przyrzekłeś przynieść nóż i zostawić go po naszej rozmowie.
Nie wspominaj o tym, pani. Nie ma tak rozpaczliwego położenia, które by upoważniało istotę stworzoną na obraz i podobieństwo boskie do odebrania sobie życia. Zastanawiałem się i przekonałem, że nie mogę pomagać do takiego grzechu.
A, zastanawiałeś się,
rzekła uwięziona, siadając na fotelu i śmiejąc się pogardliwie.
I ja także się zastanawiałam.
Nad czym?
Że nie mam nic do powiedzenia człowiekowi niedotrzymującemu danego słowa.
O Boże, mój Boże,
wyszeptał Felton.
Możesz pan odejść, nic mu nie powiem.
Oto jest nóż, rzekł Felton, wyciągając z kieszeni broń obiecaną, którą wahał się dotąd dać w ręce milady.
Pokaż pan.
Co chcesz uczynić, pani?
Honorem ręczę, że oddam za chwilę. Położysz go tylko na stole i staniesz pomiędzy nim a mną.
Felton podał nóż milady, ona obejrzała pilnie oprawę i spróbowała ostrza na palcu.
Dobrze,
rzekła oddając.
Nóż jest z doskonałej stali.
Wierny z ciebie przyjaciel, Feltonie. Młody człowiek odebrał nóż i według umowy położył go na stoliku. Milady spostrzegła to z ukontentowaniem.
A teraz posłuchaj, pan.
Zalecenie było niepotrzebne. Felton stał przed nią i oczekiwał niecierpliwie.
Feltonie,
zaczęła milady z powagą i melancholią.
Feltonie, gdyby siostra twoja, córka twojego ojca powiedziała ci...
Młoda i na nieszczęście piękna wpadłam w zasadzkę i oparłam się. Otoczono mnie matnią niegodziwości, próbowano gwałtu, ale oparłam się. Bluźniono przeciw religii, jaką wyznaję. Przeciw Bogu, którego wielbię, bo przyzywam Go na pomoc. Oparłam się jednak. Wtedy znieważono mnie, a nie mogąc zgubić mej duszy, postanowiono splamić na zawsze ciało moje. Na koniec... Milady przerwała i gorzki uśmiech ukazał się na jej ustach.
Na koniec, rzekł Felton. Co z tobą zrobiono?
Postanowiono pokonać mój upór podejściem.
Pewnego wieczora domieszano mi do wody silnego narkotyku. Zaledwie skończyłam skromny posiłek, uczułam ociężałość napadającą mnie stopniowo. Chociaż nic nie podejrzewałam, jednak strach mnie ogarnął i walczyłam ze snem zamykającym mi oczy. Wstałam, chciałam biec do okna, wołać na pomoc, lecz nogi odmówiły mi posłuszeństwa. Wyciągnęłam ręce, próbowałam mówić, lecz tylko słowa bez związku wydobywały się z zacieśnionego gardła. Zdrętwiałam cała, chwyciłam się krzesła, czując, że padam, lecz i ta podpora okazała się bezskuteczna. Upadłam na kolana, chciałam się modlić. Język mi zesztywniał. Bóg opuścił mnie, widać w tej chwili. Osunęłam się na podłogę i zasnęłam twardym snem. Co się stało podczas snu mego, jak długo trwał, nic nie wiem. Jedno tylko przypominam sobie, iż obudziłam się w pokoju okrągłym, zbytkownie umeblowanym, do którego światło wpadało przez otwór w suficie. Zresztą żadne drzwi nie prowadziły do niego. Rzekłbyś, więzienie wspaniałe. Długo nie mogłem zdać sobie sprawy, gdzie się znajduję i jak ze wszystkich szczegółów wyżej przytoczonych mój umysł walczył bezskutecznie z ciężkim snem, z którego nie byłam w stanie się otrząsnąć.
Miałam niejasne wspomnienie przebytej przestrzeni, turkotu powozowego, snów strasznych i czułam wyczerpanie sił fizycznych. Wszystko to majaczyło ciemno i niewyraźnie w głowie tak, że zdawało się dotyczyć jakiejś innej osoby związanej ze mną fantastycznym podobieństwem. Stan, w jakim się znajdowałam, był trudny do pojęcia. Myślałam, że znowu śnię. Podniosłam się, chwiejąc na nogach. Moje ubranie leżało na krześle. Nie pamiętałam, czy się rozbierałam i kładłam do łóżka. Wtedy zwolna rzeczywistość stanęła przede mną, pełna przypuszczeń obrażających skromność dziewiczą. Znajdowałam się w nieznanym domu. O ile mogłam wnosić ze słońca, dzień już był na schyłku, więc to wczoraj wieczorem straciłam przytomność. Sen zatem trwał blisko całą dobę. Co się działo ze mną podczas tego długiego snu? Ubrałam się najprędzej jak mogłam. Ociężałość w członkach dowodziła, że działanie narkotyku jeszcze nie ustało. Pokój był najwidoczniej przygotowany dla kobiety, a nawet najbardziej wymagająca kokietka musiałaby czuć się zadowolona z tego otoczenia. Nie ja pierwsza, z pewnością dostałam się do tego pysznego więzienia. Lecz pojmujesz, Feltonie, im piękniejsze było więzienie, tym większą obawą mnie przejmowało. Na próżno szukałam wyjścia, badałam ściany. Nigdzie, żadnego śladu. Co najmniej 20 razy obeszłam pokój, szukając zawsze na próżno. Nareszcie wyczerpana padłam na fotel jak nieżywa. Przez ten czas ściemniło się, a z ciemnością rosło me przerażenie. Bałam się zostać na miejscu. Zdawało mi się, że na każdym kroku czyha na mnie zguba. Pomimo, że od wczoraj nic nie miałam w ustach, wcale nie czułam głodu. Żaden głos z zewnątrz nie dochodził. Nic, z czego mogłabym obliczyć czas. Przeczuwałam tylko, że musi być około 8 wieczorem, a że to było w październiku, zatem zapadła już czarna noc. Naraz zadrżałam. Drzwi na zawiasach skrzypnęły, okno w górze zajaśniało, rzucając snop światła do pokoju i ujrzałam z przerażeniem mężczyznę stojącego o parę kroków przede mną. Stolik z parą nakryć i przygotowanym jedzeniem znalazł się cudownym sposobem na środku. W mężczyźnie tym poznałam tego, co mnie od roku prześladował, co zaprzysiągł mnie posiąść i który, odezwawszy się, dał mi do zrozumienia, że należałam do niego zeszłej nocy.
Podły! Mruknął Felton.
O, tak, podły! Zawołała Milady, widząc, jak całą duszą młody oficer słucha tej historii. O, tak, podły! Powtórzyła. Sądził, iż dosyć było zwyciężyć mnie w śnie głębokim, abym zgodziła się na hańbę. Następnie z własnej woli należała do niego. Przychodził ofiarować mi bogactwa w zamian za moją miłość. Cały ogrom pogardy, jaki może wezbrać w sercu kobiety, popłynął z moich ust w obelżywych słowach. Człowiek ten musiał być przyzwyczajony do podobnych wyrzutów, bowiem słuchał spokojnie z uśmiechem, z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Następnie, myśląc, że skończyłam, zbliżył się, poskoczyłam do stołu, porwałam nóż i przyłożyłam go do piersi. Uczyń jeden krok więcej, zawołałam, a oprócz hańby będziesz mieć moją śmierć na sumieniu. W moim spojrzeniu, w głosie, w całej postaci była bez wątpienia taka prawda, jaka przekonywała duszę najbardziej zepsute. Zatrzymał się bowiem.
Twoją śmierć, powiedział. O,
nie jesteś zanadto przyjemną kochanką, a abym w ten sposób chciał cię postradać, gdyś zaledwie jeden raz należała do mnie. Do widzenia, moja piękna. Poczekam z drugą wizytą na łaskawsze usposobienie.
Po tych słowach dał znak gwizdnięciem. Światło zniknęło, znalazłam się pogrążona w ciemnościach. Drzwi znów obróciły się na zawiasach. Potem rozjaśniło się w pokoju, lecz znalazłam się już sama. To była straszna chwila. Nie wątpiłam już o swojej niedoli. Wszystko pierzchło wobec rozpaczliwej rzeczywistości. Byłam w mocy człowieka, którego nie tylko nienawidziłam, lecz którym pogardzałam. Człowieka ważącego się na wszystko, który dał mi już miarę, do czego jest zdolny.
Lecz któż on był? Zapytał Felton.
Spędziłam noc na krześle, drżąc przy najmniejszym hałasie. Około północy lampa zagasła i znów znalazłam się w ciemności. Lecz noc przeszła. Mój prześladowca nie dawał znaku życia. Rozwidniło się. Stół z nakryciem gdzieś przepadł, został mi tylko nóż w ręce. W nożu tym złożyłam całą nadzieję. Byłam śmiertelnie zmęczona, bezsenność paliła mi oczy, Nie śmiałam zmrużyć oka przez całą noc. Dopiero dzień dodał mi odwagi. Rzuciłam się na łóżko, nie rozłączając się z nożem, który włożyłam pod poduszkę. Obudziwszy się, zastałam znów stolik nakryty. Tym razem pomimo strachu, pomimo udręczenia, poczułam okrutny głód. Od 48 godzin nie miałam nic w ustach. Zjadłam więc kawałek chleba i trochę owoców. Wspomniawszy narkotyk, jaki wypiłam z wodą, nie dotknęłam się stojącej na stole, lecz napełniłam szklankę wodą tryskającą z fontanny, umieszczonej obok toalety. Pomimo tej ostrożności, niepokój mnie ogarnął. Tym razem jednak obawy okazały się nieuzasadnione. Spędziłam dzień, nie doświadczywszy niczego takiego, czego się obawiałam. Wypróżniłam karafkę do połowy, aby nie spostrzeżono mojej nieufności. Nadszedł wieczór, a z nim ciemności. Mój wzrok zaczął się przyzwyczajać. Mogłam rozróżniać przedmioty i widziałam stolik zapadający się w podłogę. Po kwadransie może ukazał się znowu zastawiony potrawami, a po chwili lampa oświeciła mój pokój. Postanowiłam jeść jedynie pokarmy, do których nie można domieszać substancji usypiających. Parę jaj i trochę owoców wystarczyło mi w zupełności. Następnie napiłam się wody z opiekuńczej fontanny. Po wypiciu połowy szklanki poczułam, że ma inny smak niż rano. Przestałam pić, ogarnęło mnie podejrzenie. Wylałam resztę z odrazą i czekałam zlana potem z przestrachu. Zapewne jakiś niewidzialny świadek obserwował mnie i skorzystał z mojej ufności, aby tym pewniej doprowadzić swój plan do skutku. Nie upłynęło pół godziny, a już poczułam działanie narkotyku. Ponieważ jednak tym razem wypiłam tylko pół szklanki, nie poddawałam się długo i zamiast usnąć, wpadłam w półsen, pozwalający rozumieć, co się działo dookoła. Lecz nie miałam siły bronić się ani uciekać. Zawlokłam się do łóżka, aby poszukać jedynej obrony. Zbawczego noża, lecz nie byłam w stanie dojść do celu. Padłam na kolana, uczepiwszy się rękami kolumny podpierającej łóżko. Wtedy pojęłam, że jestem zgubiona bez ratunku. Felton zbladł okrutnie, dreszcz konwulsyjny przeszedł go całego. Najokropniejsze jednak było... Ciągnęła Milady głosem zmienionym, jak gdyby jeszcze obecnie czuła niebezpieczeństwo grożące w owej strasznej chwili. Najstraszniejsze to, że moja dusza czuwała, a chociaż ciało było pogrążone we śnie. Widziałam, słyszałam wszystko. Prawda, że wydawało mi się to jakby snem, ale tym bardziej było przerażające. Widziałam światło unoszące się w górę i pozostawiające mnie w ciemności. Następnie słyszałam znane mi już skrzypnięcie drzwi, choć je dopiero dwa razy słyszałam. Czułam instynktownie, że zbliżano się do mnie. Powiadają, że nieszczęśliwy zbłąkany w puszczach Ameryki czuje także zbliżenie się jadowitego węża. Zebrałam wszystkie siły, próbowałam krzyknąć, wysiłkiem woli zerwałam się nawet, lecz upadłam zaraz i upadłam w objęcia mojego prześladowcy.
Powiedz mi pani, kto był ten człowiek?
Zawołał młody oficer. Milady wiedziała, jak jej opowiadanie przejmuje Feltona, jak cierpi nad każdym szczegółem. Nie chciała mu jednak oszczędzić tortury. O ile więcej zakrwawi mu serce, o tyle pewniej go zwycięży. Mówiła dalej, udając, że nie słyszy zapytania, a może osądziła, że nie czas jeszcze na odpowiedź. Tym razem jednak już nie ciało, nie czułe, bez życia niecny uwodziciel trzymał w objęciach. Mówiłam ci już. Nie mogłam władać sobą. Pozostało mi wszakże poczucie niebezpieczeństwa. Broniłam się z całych sił i z pewnością, pomimo osłabienia, długo się opierałam, ponieważ słyszałam, jak zawołał: przeklęte purytanki. Wiedziałem dobrze, że potrafią znużyć swych oprawców, lecz sądziłem, że z kochankami nie są tak oporne. Niestety, opór desperacki nie mógł trwać długo. Czułam, że siły mnie opuszczają i tym razem nie ze snu mojego skorzystał niegodziwiec, lecz z omdlenia. Felton wydał głuchy jęk. Kroplisty pot spływał mu z czoła, a ręka pod ubraniem szarpała pierś. Pierwszą myślą, jaka mi przyszła po wróceniu do przytomności, było poszukać pod poduszką noża, którego nie miałam siły przedtem wydostać. Do obrony mi nie posłużył, więc chciałam, aby przynajmniej zmazał moje winy. Lecz gdy poczułam nóż w ręce, Feltonie, straszna myśl przyszła mi do głowy. Przysięgłam ci wszystko wyjawić, obiecałam prawdę i powiem ją, choćbym nie miała zgubić.
Przyszła ci myśl zemsty nad tym człowiekiem, wszak prawda? Zawołał Felton.
A więc tak, rzekła Milady. Myśl to niegodna chrześcijanki, wiem o tym. Podsunął mi ją pewnie wieczny nieprzyjaciel duszy, co jak lew rozjuszony krąży bezustannie dookoła człowieka.
On mi ją pewnie potrzepnął. Cóż ci mam więcej powiedzieć? Ciągnęła mi Lady tonem kobiety przyznającej się do zbrodni. Myśl ta mnie opanowała i nie mogłam jej odpędzić od siebie. Za tę chęć zabójstwa ponoszę teraz karę.
Mów, pani, mów dalej,
przerwał Felton. Pilno mi usłyszeć, jakieś się zemściła. O. Postanowiłam zrobić to jak najprędzej. Nie wątpiłam, że mój prześladowca powróci nocy następnej. W biały dzień nie miałam się czego obawiać. Gdy nadeszła godzina śniadania, nie wahałam się jeść i pić. Wieczorem za to postanowiłam udawać, że spożywam kolację, lecz nic do ust nie brać. Posiłek ranny miał zatem ochronić mnie od głodu wieczorem. Jedynie szklankę wody ukryłam z mojego śniadania, bo pragnienie mi dokuczało. Dzień cały upłynął, lecz nie przyniósł zmiany w powziętym postanowieniu. Starałam się tylko, aby moja twarz nie zdradziła zamiarów tajemnych. Nie wątpiłam bowiem, że mnie obserwują. Kilka razy nawet uśmiech zagościł na moich ustach. Feltonie, nie mam odwagi wyznać ci, do jakiej myśli się uśmiechałam. Odwróciłbyś się ode mnie ze wstrętem.
Mów, pani, mów dalej, rzekł Felton.
Widzisz, że słucham i pragnę dowiedzieć się końca. Wieczorem wszystko odbyło się jak zwykle. Kolacja zjawiła się po ciemku, następnie lampa zajaśniała i usiadłam do stołu. Zjadłam jedynie parę owoców. Udawałam, że nalewam wody z karafki, a piłam tylko tę, którą rano schowałam. Przemieniłam ją zresztą tak szybko i zręcznie, że gdyby nawet szpiedzy nasadzeni patrzyli, że nie mogliby powziąć najmniejszego podejrzenia. Po kolacji udałam ociężałość, jak dnia poprzedniego. Lecz tym razem, jak gdybym upadła ze zmęczenia lub jak gdybym się już oswoiła z niebezpieczeństwem, powlokłam się do łóżka, zrzuciłam ubranie i położyłam się. Znalazłam teraz nóż pod poduszką i śpiąc niby, ściskałam go w ręce konwulsyjnie. 2 godziny minęły, nikt nie przychodził. Tym razem, o mój Boże, kto by to przewidział wczoraj? Zaczynałam się bać, że może nie przyjdzie. Na koniec lampa uniosła się w górę i znikła w otworze sufitu. Pokój zaległ ciemności, lecz wysilałam się, żeby je przebić wzrokiem. Przez jakiś czas cicho było. Słyszałam tylko bicie własnego serca. Błagałam nieba, żeby przyszedł nareszcie. Naraz usłyszałam znany mi szelest drzwi otwieranych. Usłyszałam pomimo grubości dywanu skrzyp podłogi. Dostrzegłam pomimo ciemności cień zbliżający się do łóżka.
Śpiesz się, pani, śpiesz! Przerwał Felton.
Czyż nie widzisz, że każde twoje słowo pali mnie jak ołów roztopiony? Wtedy, mówiła mi Lady, zebrałam wszystkie siły. Przywiodłam na pamięć, że wybiła godzina zemsty, a raczej sprawiedliwości. Wyobrażałem sobie, że jestem drugą Judytą. Usiadłam z nożem w ręce i gdy już blisko wyciągnął ręce, szukając swojej ofiary, wtedy z krzykiem boleści i rozpaczy uderzyłam go w piersi. Nędznik. Wszystko przewidział. Pierś miał opancerzoną stalową siatką. Nóż tylko się obsunął. Zawołał, chwytając mnie za rękę i wyrywając broń, która mi tak źle posłużyła.
Chcesz mi życie odebrać, piękna purytanko? To coś więcej niż nienawiść. To niewdzięczność. No, uspokój się, piękne dziecię. Sądziłem, żeś już się udobruchała. Ja nie jestem tyranem trzymającym kobiety przemocą. Nie kochasz mnie. Byłem tak zarozumiały, że sądziłem inaczej. Obecnie się przekonałem. Jutro będziesz wolna.
Miałam tylko jedno życzenie. Ażeby mnie zabił. Strzeż się, powiedziałam. Moja wolność to twoja hańba.
Wytłumacz się jaśniej, piękna Sybillo.
Tak, bo skoro tylko stąd wyjdę, opowiem wszystko. Opowiem, jakiego gwałtu dopuściłeś się na mnie, jak mnie więziłeś. Opowiem o tym pałacu przeznaczonym dla rozpusty. Zajmujesz wysokie stanowisko, milordzie, lecz drżyj. Ponad tobą jest król, ponad królem jest Bóg. Chociaż mój prześladowca panował nad sobą, zatrząsł się jednak z gniewu. Nie mogłam widzieć wyrazu twarzy, lecz czułam drżenie ramienia, na którym rękę trzymałam.
Skoro tak, nie wyjdziesz stąd nigdy, powiedział.
Bardzo dobrze, zawołałam. Wtedy miejsce moich cierpień stanie się także moim grobem. Umrę tutaj. A przekonasz się wtedy, że widmo oskarżające straszniejsze jest jeszcze niż groźby żyjącej.
Nie pozostawię ci żadnej broni.
Jest jedna, jaką rozpacz uczyniła przystępną każdej istocie mającej odwagę jej użyć. Zamorzę się głodem.
Posłuchaj, rzekł nędznik. Czyż pokój nie jest lepszy od takiej wojny? Powracam ci wolność natychmiast. Ogłaszam i wychwalam twoją cnotę. Nazywam cię Lukrecją Anglii.
A ja cię nazywam Sextusem. Wydaję twoje zbrodnie przed ludźmi, jak już oskarżyłam cię przed Bogiem. A gdy będzie potrzeba, abym jak Lukrecja krwią podpisała akt oskarżenia, podpiszę go z ochotą.
Odezwał się mój wróg tonem szyderczym. To zupełnie zmienia postać rzeczy. Na honor. Zważywszy wszystko, bardzo ci tu dobrze. Niczego ci nie braknie, a jeżeli umrzesz z głodu, to będzie jedynie twoja wina.
Po tych słowach oddalił się. Słyszałam, jak zamknął drzwi, a ja pogrążyłam się nie tyle w rozpaczy. Przyznaję, jak we wstydzie, że się nie zemściłam. Dotrzymał słowa. Upłynął dzień i noc i nie pokazał się. Ja także dotrzymałam obietnicy. Nie jadłam i nie piłam wcale. Postanowiłam, jak mu to powiedziałam, umrzeć z głodu. Cały dzień i całą noc modliłam się, błagając Boga, aby mi przebaczył samobójstwo. W drugą noc drzwi się znów otworzyły. Leżałam na podłodze, siły zaczynały mnie opuszczać. Słysząc szelest, uniosłam się na rękach.
No i cóż?
Odezwał się dobrze mi znany głos.
Czy uspokoiłaś się trochę i opłacisz wolność obietnicą milczenia? Ja jestem władcą łaskawym i choć nie lubię purytanów, oddaję im jednak sprawiedliwość, jak i purytankom, jeżeli są ładne. No, dalej. Przysięgnij mi na ten krzyż. Więcej niczego nie żądam.
Ja mam przysięgać? Zawołałam powstając, gdyż na ten wstrętny głos odzyskałam siły. Otóż przysięgam na krzyż Zbawiciela, że żadna obietnica, żadna groźba, tortura nie zmusi mnie do milczenia. Przysięgam, że okrzyczę się wszędzie jako zbójcę, łotra bez honoru, jako podłego rozpustnika. Przysięgam, że jeżeli kiedyś uwolni się stąd, będę błagać cały świat o zemstę nad tobą.
Strzeż się, rzekł groźnie. Mam ja sposób nieomylny, którego użyję tylko w ostateczności, aby ci zamknąć usta lub przynajmniej, aby cię uczynić o tyle nieszkodliwą, że nikt nie będzie wierzył twoim słowom.
Zebrałam wszystkie siły, aby mu odpowiedzieć wybuchem śmiechu. Poznał, że odtąd będzie między nami wieczna wojna. Wojna na śmierć.
Posłuchaj, rzekł. Zostawiam ci jeszcze tę noc i jutrzejszy dzień. Namyśl się. Przyrzeknij, że będziesz milczała, a bogactwa, szacunek, dostojeństwa nawet będą twym udziałem. W przeciwnym razie skażę cię na hańbę.
Ty, krzyknęłam. Ty?
Na hańbę wieczną, niezmazaną.
Ty?
Powtórzyłam.
O, Feltonie, myślałam, że ten człowiek zmysły postradał.
Tak. Ja. Odparł.
Zostaw mnie, powiedziałam. Wychodź, jeżeli nie chcesz, abym na twoich oczach roztrzaskała głowy o mur.
Wychodzę, odrzekł. Chcesz tego? A więc do jutra wieczorem.
Do jutra, odpowiedziałam i padłam na ziemię, gryząc skobierzec z wściekłości. Felton oparł się o krzesło. Milady spostrzegła z szatańską radością, że może mu zbraknąć sił przed końcem opowiadania.